Słuchacie Państwo Kortowskiej Audycji Literackiej, a w niej moja rozmowa z autorem warmińsko-mazurskim, bardziej olsztyńskim, Kazimierzem Brakonieckim, obywatelem świata, który opowiada o swojej historii. W pierwszej części rozmowy mogliście usłyszeć Państwo o jego podróżach, o jego poszukiwaniu miejsca, ale również o tym, że warto wyjechać z prowincji, by odnaleźć szersze spojrzenie na świat. Myślę, że tak to można w wielkim skrócie ująć. Zapraszam Państwa serdecznie do drugiej części. Kazimierz Brakoniecki, autor, który nie boi się wieloznaczności. Tutaj mam taką notatkę, że w latach 70. i 80. jako młody poeta w Olsztynie pisał pan o swoim doświadczeniu miasta, prowincji, intelektualnego samotnika. I miałam pana zapytać o to, jak pan ocenia dziś tamtą rzeczywistość, ale to już wiem. Natomiast tutaj pojawia się moment, kiedy chciałam zapytać o warmińskiego Buddę, o Teura Nullis, o obrazy polskie. Te tytuły brzmią niemal jak takie tropy miasta geograficzne i duchowe. I chciałam pana zapytać o to, czy mógłby pan mi opowiedzieć, jak to miejsce, Warmia, Mazury, prowincje przekształcają się w te pana mapy wewnętrzne, bo taka jest też demonologia. Tam są adresy, tam są przestrzenie, cmentarze, ulice, miejsca, których już prawie nie ma, Osińskiego, gdzie mieszkam, gdzie wcześniej były chaty i droga do Końskiego Targu, a teraz są bloki, ale pojawiają się również ludzie, pojawia się rodzina, pojawia się wspomnienie. Więc jak to jest z tym odnajdywaniem tych map wewnętrznych, właśnie tej geografii wewnętrznej w pana twórczości?
No na początku zupełnie nie spodziewałem się, że będę takim geografem poetyckim. To jak mówię, to jest ciąg, już mam swoje lata, 73 lata, w związku z tym zacząłem pisać wiersze, zresztą grafomańskie, mając 16 lat. To trochę czasu trwa i nieustannie się uczę, jak mówił prezydent. W związku z tym poszerzam, pogłębiam swoje jakby kierunki, swoje doświadczenie, a czasami fobie, a czasami intuicyjnie, a czasami naukowo, czasami literacko, filozoficznie, ale one gdzieś zawsze muszą być w człowieku. One muszą być gdzieś bardzo głęboko i trzeba nauczyć się, tak jak jakiś filozof, myśliciel, mistyk, wszystko jedno, badać najpierw wewnętrzne przestrzenie własnej osobowości. Bo talent taki czy nie inny, to nie jest to, o mam talent, będę malował i tak dalej. To jest niesamowita praca. To jak ten facet, który, górnik pracuje w kopalniach. To jest to samo, nieustannie węgiel się może wyczerpać, ale codziennie musisz z łopatą czy tam z kilofem schodzić i łomotać swoje wnętrze i ono w pewnym momencie ten skarb wynosi na zewnątrz i na zewnątrz łączy się wewnątrz i ta mapa wewnętrzna staje się mapą zewnętrzną. To jest zresztą stary sposób każdej medytacji, czy takiego poznawania się na zewnątrz i wewnątrz, bo nie ma tak, że ktoś tylko rozwija się wewnątrz i w ogóle, albo na zewnątrz, bo jest no, jakimś tam doskonałym, wszystko jedno, hydraulikiem. Tu w tych wypadkach, w tych zdolnościach jest łączenie tego, co jest fizyczne i tego, co duchowe, wewnętrzne i zewnętrzne, ale na pewno również u mnie to jest istotne to, że zawsze bardzo dużo czytałem i książki dały mi bardzo dużo. No i tak szukałem różnych inspiracji w lekturach.
No więc
i
właśnie.
Między innymi tu dokończę, pojawiła się taka rzecz jak geopoetyka Kenneta White'a. Pamiętam, jak pierwszy raz poznałem tekst Kenneta White'a, jak siedziałem w bibliotece w Dinan w Brytanii, w małej bibliotece bardzo pięknej i przeglądałem, jacy są tutaj poeci w Brytanii, czytałem o nich, ich rzeczy i nagle właśnie Kenneth White, ale Szkot mieszkający w Brytanii, jak dziwne, i nagle przeczytałem o geopoetyce. To jest to, co ja próbowałem już robić w mojej, jak wtedy redagowałem Borusi w czasopiśmie, gdzie było pojęcie stworzone przeze mnie już Atlantydy Północy, miejsca i metafizyki miejsca. I teraz, żeby zakończyć, skąd u mnie ta metafizyka miejsca, która się już pojawiała w latach 80.
No właśnie, ja sobie tutaj zapisałam, że pan jako tłumacz i propagator literatury francuskojęzycznej Brytanii, to jest jak bardzo ta inna kultura wpłynęła na pana warsztat poetycki. I to jest, mam wrażenie, takie trochę odbicie lustrzane tej warmińskiej ziemi też.
Jak najbardziej. To właśnie odpowiadam na to i tamto pytanie, bo to jest właśnie to sedno, że będąc tam, rozmawiałem o tym samym, będąc tu, rozmawiałem o tym samym, a mianowicie jak zuniwersalizować to, co jest lokalne, miejsce. I już wiedziałem, ale na przykład zetknąłem się z Kennethem White'em, filozofem, myślicielem, profesorem na Sorbonie, który intelektualnie był o wiele bardziej przygotowany przeze mnie, bo on przeleciał filozofów w oryginale łacińskich, niemieckich i w ogóle. No, nie będę dyskutował o pewnych sprawach, tylko mówię o filozofii jego myślenia, prawda? I podciągnąłem to do moich doświadczeń literackich, pseudofilozoficznych, a na pewno autentycznie jakichś takich problemowych, że są ludzie, którzy myślą tak samo i wyprodukowali i produkują nawet bazę naukową, a nie tylko taką poetycką, myślicielską, gdzie tam Brytania czy Szkocja, Alba, czy tutaj Warmia i Mazury są odskocznią do projekcji myślenia rudymentarnego od geologii, podajmy na to tam planety gdzieś, a tym wszystkim kieruje wrażliwa jakaś dusza poetycka, która ma kontakt z duchem świata. Oczywiście to troszeczkę tak sobie literacko mówię, ale chodzi o jakąś pewną membranę, która właśnie jest tak nastawiona we mnie, że odbiera jak radar czy jak membrana dokładnie odgłosy przestrzeni. Przestrzeń zawsze mnie interesowała. Oczy. Mówi się, że mężczyźni to bardziej oczami, prawda? Ja, no oczy dla mnie to są jakby światła duszy, mojego jestestwa. Patrzę, widzę, jestem świetnym obserwatorem i to daje mi do myślenia. Miejsce, przestrzeń dają mi do myślenia, ale oczywiście w odróżnieniu od Kennetha White'a ja muszę, okazało się, mieć ludzi, bo jedną z wielkich moich obsesji, Kenneth się z tego wyśmiewał, bo myśmy się znali osobiście, prawda? Była historia Europy Środkowo-Wschodniej, w ogóle Europy. Jestem Europejczykiem i Polakiem jednocześnie. To jest dla mnie najważniejsze doświadczenie z tych takich normalnych, życiowych. I ta historia, która taka, a nie inna, szczęśliwa, nieszczęśliwa, to ona mnie też wpychała w myślenie historiozoficzne o miejscu. Dlatego, że jak ja jestem w jakimś innym miejscu, bo prawie wszystkie miejsca do mnie mówią, mówię o Europie głównie, prawda? To jednak byłem chory na Polskę, byłem chory na Europę Wschodnią, na nasz żywot, na II wojnę światową, na wszystkie te traumy, które przychodziły z dziadków i rodziców na nas, bo urodziłem się przecież jak 7 lat po wojnie i tu właśnie muszę ten podkreślić, że u mnie geopoetyka to jednocześnie jest związana z historiozofią miejsca, czyli metafizyka miejsca, ale bez historii ani rusz.
No i właśnie, tutaj przechodzimy do kolejnej mojej notatki, bo w pana twórczości często pojawiają się ja ranne, ja raną, ja otwartą. I chciałam zapytać o te relacje. Jaką pan ma relację z własnym podmiotem literackim? Czy to ja piszące, to pan, czy to persona literacka?
No tutaj niestety jestem tak wychowany, bo szybko się mi spodobało, ale musiało być jakiś tutaj pierwowzór, prawda? Że ja identyfikuję się, że tutaj jest bardzo proste, mimo wykształcenia uniwersyteckiego i tak dalej. Ja w poezji to nie jest bohater liryczny, tylko ja to Kazimierz Brakoniecki albo poszerzony Kazimierz Brakoniecki i można mnie sprawdzić. Tutaj autobiografizm dla mnie jest bardzo mocny, silny. Poza tym uważam, że w zasadzie wszystko jest autobiografią. Powieści Balzaka czy Flauberta może nie, ale jednak też bym upierał się, że piszący nie może się oderwać od samego siebie. Jeżeli mówi się o jakiejś fizyce kwantowej, że jak się obserwuje coś, to już nie jest tak, że my wpływamy na to, co widzimy i w ogóle, to tym bardziej na coś takiego jak literatura czy sztuka, a już na poezję, to w każdym razie ja tak uważam, no bardzo trudno oderwać się od tej swojej, nie powiem subiektywności, bo to jest jeszcze co innego, podmiotowości.
Wcześniej chciałam zapytać o zaangażowanie w te stowarzyszenia kulturowe i w antologię. Chciałam zapytać, czy literaturę postrzega pan jako dialog z miejscem, historią, drugim człowiekiem, czy jako monolog pytający. No i właśnie. Tak naprawdę to jest bardzo holistyczne.
Tak jak już powiedziałem, u mnie początek był czysto subiektywny. Chociażby mój tom wierszy debiutanckich Zrosty, który zrobił taką kiedyś dosyć dużą, nie powiem, że furorę, ale oddźwięk był duży w Polsce i jak potem się okazywało, nie wiedziałem o tym, ale tam mieszałem moją podświadomość z pewnymi motywami kulturowymi, pewnymi mitami, mitotwórstwem osobistym i rodzinnym. Okazuje się, że cały czas to robię, ale tam była jeszcze rodzaj takiej metaforyki, który pozwalał na odszyfrowywanie tej rzeczywistości. Później poszedłem właśnie w mowę wprost, mniej lub bardziej i tutaj, no tak jak już wcześniej zasugerowałem, nie da się uciec od podmiotu, ale też nie da się uciec od języka, bo ja mimo wszystko, jak każdy inny, jestem stworzony przez język, więc jest to relacja dwustronna, bo inaczej musiałbym wymyślić sam język tylko dla samego siebie, o samym sobie. A nie jestem aż tak teraz ciekawy samego siebie, ile bardziej ciekawy świata zewnętrznego, albo zaniepokojony stanem świata zewnętrznego. A język mamy jeden, z tym, że rzeczywiście kunsztowny język, a prosty język, to w poezji, no różne są drogi do dochodzenia do tego styku ja, świat. Sytuacje liryczne różnie są opracowywane, ale dla mnie zawsze pośrodku jest podmiot, ja.
W epoce, gdy mówi się o globalizacji, o mobilności, o hybrydowości, te pana poezje z lat 80. i 90., które powstały w konkretnym miejscu i czasie, pozostają nadal aktualne? Co znaczy dziś ich tu i teraz?
Powiem szczerze, że nie wiem, dlatego że nie czytam samego siebie. Po drugie, no, świat kompletnie się zmienił. Po trzecie, to co piszę teraz, co pisałem, co piszę, jeszcze jeden tomik może się ukaże, bo jest w wydawnictwie, to takie dziwne wiersze, ale też z metafizyki miejsca. One już są no, jakby nie z tego świata. Tak jak piszą teraz młodzi ludzie, którzy mają 25 lub 35 lat, to jest zupełnie co innego. Oni głównie opierają się na pewnej grze językowej, na kulturowej, emocjonalnej, cywilizacyjno-technologiczno-jakiejś tam innej. Jest to rodzaj dobrej czy złej zabawy, ale mnie chodziło w mojej poezji o życie i śmierć. Więc to są takie uniwersalia, niemodne, które stają się znów modne z innych powodów, bo wojna stoi u bram.
I teraz patrząc wstecz, to który z pana tomików uważa pan za punkt zwrotny? Czy to na przykład było Metaksu, czy to była, nie wiem, Chiasma, czy Terra Nullis i dlaczego? Czy może pan wskazać moment, gdy pana pisanie zmieniło się jakościowo, bo o tym też pan wspomina w demonologii.
Trudno mi powiedzieć. Mogę wymienić, no w zasadzie powinienem te wiersze przeczytać, ale tak jak pamiętam, to mógłbym wymienić tomiki, które były dla mnie ważniejsze. Ktoś by powiedział, wszystkie są ważne. No poniekąd tak. Na pewno ważny był tom debiutujący Zrosty, no bo zacząłem i pisałem te wiersze w dziwnym stanie upojenia, tutaj leżąc na stogach siana, czy na trawie, czy jeżdżąc na łyżwach i tak dalej. To były głównie pisane niesamowite wiersze w plenerze, ale również tam pisałem o innych rzeczach, ale to był mistycyzm, byłem wtedy kompletnym fizyczno-duchowym mistykiem w stanie dzikim, ale następnie ważny był tom Tożsamość, który potem był naśladowany przez niektórych poetów i teraz nazwa Tożsamość, teraz to jest bardzo modne, tożsamość, dziedzictwo i tak dalej. Ja ten tom, w którym wróciłem do wizji historii rodzinnej, to był poemat w 1987 roku wydany. W związku z tym to dla mnie wtedy to było otwarcie, bo wyszedłem od tych pokrętnych, bardzo mrocznych wierszy i zaangażowanych i nie tylko w stronę jakiejś pewnego eposu. Następnie, jeżeli dobrze pamiętam, a kiepsko pamiętam, na pewno, żeby się nie pomylić, dla mnie istotnym tomem był tom Jednia. Bardzo ważny tom, chociażby dlatego, że tytuł jest zawsze był dla mnie istotny. Jednia, o tym mówiłem, ty jesteś tym, prawda? Co w hinduizmie zresztą opracowywane było, a ja byłem zawsze jakimś takim buddystą, hinduistą, a w tej chwili jestem ateistą mistycznym, czyli po prostu wszystko to jest i religie, i bogowie, i wszystko inne. To wszystko są produkty naszego znękanego, ukochanego umysłu, a nie byty obiektywne. I religie są i będą, ponieważ są takie potrzeby, ale również są takie potrzeby jak duchowość pozareligijna, pozawyznaniowa, czyli to, co jest związane z intensyfikacją doświadczenia życia jako takiego. A więc mamy jednie. Lubię wybór wierszy, ale to jest wybór wierszy, warmiński Budda, bo tam udało mi się scalić pewne rzeczy.
Też ciekawa okładka.
Tak jest, lokalne i nielokalne. Później, jakie tam były tomiki, bo rzeczywiście trochę tego było.
Ponad 20-25 pozycji?
Tak, plus jeszcze proza autobiograficzna. W sumie tych książek jest ponad 40 albo książeczek. Na pewno ważnym tomem Europa Minor, bo tutaj przeszedłem na tę geopoetykę prowincjonalną, peryferyjną i uniwersalną. Na pewno chiasma, bo tutaj wróciłem do tematyki egzystencjalnej.
No właśnie, dlatego o nią też zapytałam, bo miałam wrażenie, że chiasma mogła być takim punktem.
Też była takim punktem. Następnie z tych tomików samych wierszy to na pewno wiersze o obrazach, chociażby obrazy polskie i twarze świata, to są malarstwa obce, to dla mnie były bardzo ważne tomiki, nie tylko dlatego, że podjąłem się tam tej innej tematyki, bo malarstwo czy sztuka, a nie opowiadanie o miejscu, chociaż tam miejsce też na pewno bym to gdzieś tam odkrył. I żeby już nie przypominać sobie, to bym powiedział o tym ostatnim tomie, Ostre Bardo, bo to jednocześnie bardo tybetańskie i Ostre Bardo, miejscowość przy granicy z obwodem kaliningradzkim, to jest pewne zamknięcie tej drogi, o której mówiłem, jako doświadczeniu świata, doświadczeniu metafizyki miejsca.
Teraz, zanim się pożegnamy, ale zanim zadam też pytanie, które chciałabym, żeby spięło całą tę naszą rozmowę, jeszcze chciałam pana zapytać o ten mój Olsztyn, o demonologię. Ona się przed momentem ukazała. Proszę powiedzieć, czym jest dla pana? Ja mam wrażenie, że przede wszystkim to jest studium przemijania. Te opowieści o właśnie o przestrzeniach, o ludziach, potem przejście już bardzo poetyckie i wreszcie posłowie profesora Traby.
No tak, ale to jest czwarta książka moja o Olsztynie, bo muszę tutaj wymienić tytuły. Pierwsza, ale tak sensu stricto, prawda? Polak, Niemiec i Pan Bóg, olsztyńskie szkice osobiste. Następnie była gruba książka, bo ona się złączyła z historii blisko znacznych, to jest Zakład biograficzny Olsztyn.
Z przepięknym tramwajem, o którym mówił pan, że jeździł pan po Olsztynie i pisał pan również o tym w demonologii.
Oczywiście. Pewne wątki się pojawiają tutaj. Następnie jest mój dziennik olsztyński z lat 89-93, a ta czwarta, która łączy się albo łączy niektóre wątki i wracamy też do ulicy Jagiellończyka, Warszawskiej i tak dalej, jest pewnym bardziej lirycznym, egzystencjalnym podsumowaniem, mniej takim krytycznym, bo tam krytykuje miejsca, ludzi i w ogóle samego siebie. Nie, jest to bardziej to jest liryczne, wspomnieniowe. Nie powiem, że nostalgiczne, bo to nie o to chodzi, bo przecież mieszkam tutaj, ale jakoś podsumowujące w jakiś sposób w tonie opowieści o czymś, o miejscu, które jest mi, czy było bardzo bliskie, o ludziach, z którymi się zetknąłem, a jednocześnie, co to dużo mówić, jest to portret miasta na przestrzeni lat, mojego miasta, a jednocześnie miasta pokolenia, które urodziło się w latach 50. I postanowiłem wrócić do pewnych miejsc, do pewnych osób, przefiltrować to przez poetykę, w której i przedziera się i liryzm, i wspomnienie, i trochę publicystyki, no i czystej literatury, aby to miejsce ożyło. I to wszystko, zanim ja odejdę, żeby ono żyło.
No i właśnie, już na koniec, jako człowiek i twórca w związku z regionem, z literaturą, z rodziną, z kulturą, jakie inspiracje, wizje i pytania trzyma pan na dziś, na jutro? Co chciałby pan przekazać młodemu pokoleniu pisarzy z Warmii i Mazur? Bo o zmienności języka już mówiliśmy. O zmienności pojmowania i właściwie tym, że przestali się kryć między słowami, metaforami, to jest inna rzecz. Co pan niesie dla nich na przyszłość?
Nic im nie niosę i nie chcę im nic nieść. Literatura to mój moralny i duchowy obowiązek wobec samego siebie, wobec najbliższych, wobec miejsc, wobec czasu, wobec nieobecności Boga lub Jego obecności, wobec historii. To moje własne moralne świadectwo, a czytelnik, czy ma 90 lat, czy 5 lat, to jest jego chęć lub nie, odkrycia lub nie tego świata, który przede wszystkim jest mój.
W kortowskiej audycji literackiej miałam wielką przyjemność gościć pana Kazimierza Brakonieckiego. Bardzo panu dziękuję.
Również dziękuję. Do widzenia.